A dla nas nadeszła wiekopomna chwila, która dzieje się raz na kilka miesięcy, a jeśli księga jest dłuższa, to nawet na kilka lat, kiedy dochodzimy do końca serii danej księgi i dzisiaj mamy zakończenie serii z listu Judy, dwa ostatnie wersety, ale z racji tego, że jest to zakończenie całego listu, to w tym zakończeniu będzie również pewna retrospekcja czy pewne podsumowanie, żeby jeszcze raz sobie przypomnieć i zobaczyć już teraz w kontekście całego listu, o co chodziło Judzie, po co on w ogóle ten list napisał. Juda rozpoczyna swój list mówiąc swoim czytelnikom o jego pragnieniu napisania o wspólnym zbawieniu. To jest motywacja, która kryje się za tym, że Juda wziął do ręki może gęsie pióro albo jakieś tam inne pisadło i zaczął pisać swój list. Patrząc na werset trzeci, bo pierwsze dwa to jest jego przedstawienie się, mówi: ukochani czy umiłowani, ponieważ odczułam wielką potrzebę pisania wam o wspólnym zbawieniu, ma tą potrzebę, żeby o wspólnym zbawieniu do nich napisać, to uznaję za konieczne napisać do was, zachęcając do walki o wiarę. I ta walka o wiarę stała się głównym tematem całego listu, ale ona jest głównym tematem, jednak motywacją i tym, dlaczego Juda chciał napisać ten list, to było napisać o wspólnym zbawieniu. Więc zachęca, pisząc o tym wspólnym zbawieniu, do walki o wiarę, która raz została przekazana świętym, w innych tłumaczeniach raz na zawsze. Chodzi o to, że jest to ostateczne kompendium, ten zbiór, ten skarbiec, do którego już nic więcej, aż do skończenia świata, nie będzie dodane. Wszystko, co Bóg chciał, żebyśmy mieli, jeśli chodzi o sferę tą duchową, o naszą wiarę, On już nam dał. W drugiej części listu apostoł Paweł przekazuje szereg poleceń, jak prowadzić tę walkę. I mówi: pamiętajcie nauczanie apostołów w 17 wersecie. Trwajcie w miłości Bożej, 21 werset. Wcześniej jeszcze w 20 wersecie: budujcie się nawzajem w waszej najświętszej wierze. Módlcie się w Duchu Świętym. W 21 wersecie: oczekujcie miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które prowadzi do życia wiecznego. Miłosierdzie. I chwilę później mówi: wy sami miejcie miłosierdzie dla tych, którzy wątpią. Ratujcie innych, wyrywając ich z ognia piekielnego. Miejcie miłosierdzie nawet dla tych, którzy nie okazali skruchy. O czym te trzy ostatnie rzeczy tydzień temu rozmawialiśmy. Więc ta walka o wiarę w wymiarze pewnych ataków, trendów, myśli zewnętrznych, które mogą nas osłabiać w naszej drodze z Bogiem i osłabiają. I to nie jest tak, że Juda napisał list, Kościół go przeczytał i od tego momentu już nie ma problemu. Właśnie dlatego Bóg zechciał, żeby ten list był w kanonie Nowego Testamentu, żebyśmy jako Kościół aż do końca ery Kościoła mogli sobie przypominać, że mamy zbawienie i mamy walczyć o wiarę. Na szczęście wiarę, która została raz na zawsze nam przekazana. Jednak ostatecznie wydaje się, że Juda nie mógł oprzeć się swojemu pierwotnemu pragnieniu i kończąc swój list powraca do swojego zamierzenia. Chciał pisać o zbawieniu, ale wiedział, że w tym kontekście musi zachęcić, wezwać do walki o wiarę i w naszym życiu, ale też wokół nas, ludzi i w Kościele, czasami poza Kościołem, ale już lądując i kończąc, wraca do swojego pierwotnego zamierzenia. Czyli teraz już, mając świadomość tego, że wyszedł naprzeciw potrzebom, które ma Kościół, może wylądować tak, jak zamierzył. Czyli napisać kilka słów o naszym wspólnym zbawieniu. I w tych wersetach, które za chwilę wspólnie przeczytamy, w 24 i 25, te dwa wersety są wyrazem zachwytu Judy wobec piękna i cudowności wszystkiego, co wspólnie mamy w Jezusie Chrystusie. I takie słowa zachwytu, gdy one pojawiają się czy w Starym, czy w Nowym Testamencie, nazywamy doksologią. od doxa chwała, logia, wyrazić, wyraz wyrazić, od to samo co logos, co słowo. Czyli Juda kończy swój list wyrażając zachwyt i sławiąc Boga. I w sumie to jest najlepsze zakończenie listu, jakie może być. O różnych wyzwaniach, o różnych problemach, a na koniec zwróćmy swój wzrok i zachwyćmy się tym, jak cudowny jest Bóg. To przeczytajmy. Werset 24, 25, dwa ostatnie wersety listu Judy. Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i wobec swojej chwały postawić jako nienagannych i radosnych, jedynemu Bogu, naszemu Zbawicielowi, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc i panowanie przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen. To zaśpiewajmy ostatnią pieśń. Nie, jeszcze nie. Także znamy już motywację Judy, które spowodowały, że usiadł, napisał swój list, że chce, żebyśmy z jednej strony walczyli o wiarę, ale jednocześnie, gdy walczymy o wiarę, już nie będę tego tematu powtarzał, wałkował, jednocześnie z tą walką, żebyśmy zachwycali się Bożym zbawieniem. Nie robili te dwie rzeczy osobno. Kiedy jest czas na zmagania, to zmagania, a kiedy nie ma zmagań, to o, teraz mogę się pozachwycać. Przeciwnie, Juda mówi, zachwycajmy się naszym zbawieniem, które mamy w Bogu, zachwycajmy się naszym cudownym Bogiem zbawienia, jednocześnie walcząc, bo taka jest natura tego życia i doczesności. Będziemy do końca życia walczyć ze sobą samym, z naszymi słabościami, będziemy walczyć z atakami z zewnątrz, będziemy polegać, a Bóg nas będzie podnosił, ale ciągle jednocześnie potrzebujemy zachwycać się Bożym zbawieniem. Także wzywa nas, żebyśmy byli i w pełni zaangażowani w obecne życie z wszystkimi wyzwaniami, zmaganiami, ale jednocześnie w pełni inwestowali w niebo. Żyli z myślą o tym, że żyjemy do wieczności. Mamy być aktywni w walce, a jednocześnie pochłonięci zachwytem. To nasze wspólne zbawienie, o którym Juda pisze w trzecim wersecie, polega na tym, co Bóg dokonał dla nas przez Jezusa Chrystusa, a jednocześnie widać je w tym, w co angażujemy się wspólnie przez Jezusa Chrystusa w wieczność. To zbawienie ma dwa wymiary. Co Bóg dokonał i jak to wygląda w naszym życiu. Jak to zbawcze Boże działanie przekłada się na nasze codzienne życie. Także istotę naszego zbawienia w Jezusie Chrystusie można ująć w następujący sposób. 24 werset, to co Bóg zrobił dla nas. 25 werset, to co my przynosimy Bogu. I absolutnie nie chodzi tutaj o jakiekolwiek dodawanie do zbawienia czegoś z naszej strony. Nie chodzi o to, że coś przynosząc Bogu, my może będziemy zbawieni. Nie, nie. Bóg nas zbawił i to przekuwa się na jakość naszego życia, na zmianę w naszym życiu. Może nie na doskonałość naszego życia, chociaż daj Boże, żebyśmy coraz bliżej byli tego, jak Chrystus przeżywał swoje życie na ziemi, ale istota naszego zbawienia w Jezusie Chrystusie, nie w uczynkach, w niczym innym, wygląda właśnie, czy ma te dwie strony. Co Bóg robi dla nas, co my Bogu przynosimy, to przyjrzyjmy się temu, co Bóg robi dla nas. Werset 24. Temu zaś, który może was ustrzec od upadku. I tu moglibyśmy spróbować wyobrazić sobie, gdy pierwotni adresaci spotkali się, żeby odczytać list, który przyniósł im posłaniec, to oni czytali go po kilka wersetów, a za tydzień kolejne 4 wersety, a za tydzień kolejne 2, tylko czytane było jednym ciągiem, może kilka razy. Ktoś wstawał, czytał na głos, jako że no, list był tylko jeden, później powstawały jego kopie, więc spokojnie, z uwagą słuchali treści listu Judy I przez większą część listu Juda pisał o tych, którzy wydają się zaczynać z Bogiem, ale po drodze potykają się, upadają i odpadają. Zarówno ludzie, ale również i anioły. Ci drudzy, anioły, aniołowie, ich trudno w kategorii męskie, żeńskie czy nijakie ująć, bo w sumie nie wiemy. Więc albo aniołowie, albo anioły zbuntowali się przeciw Bogu, pamiętamy, pragnąc niezależności i samostanowienia. Bóg, anioły, człowiek, anioły widziały, że no, są wyżej niż ludzie, inne niż ludzie i chciały samostanowić o sobie. Nie chciały służyć, zbuntowały się, o tym Juda pisał i pisał, jaki spotkał ich los. Później były grupy ludzi, którzy wybrali odstępstwo i zaspokajanie własnej zmysłowości i chciwości, to wersety 5 do 10. Przyjrzeliśmy się przykładowi Kaina, Bileama, Koracha, jak upadali w swoim buncie, swojej ignorancji, znając prawdę, słysząc bezpośrednio głos od Boga, a jednak odrzucali, nie wierzyli, nie, na pewno tak nie będzie. Wybierali swoją korzyść, wiedząc, czego Bóg chce. Wiedząc, jakie konsekwencje ich spotkają. I to w sumie jest przerażające. Bo oni bardziej niż my widzieli Boże działanie. Słyszeli Jego głos, a jednak odrzucili Boga. I skoro przytrafiło się to takim osobom, gdzie nam by się mogło wydawać, gdybym ja widział takie cuda, jak Korach widział na pustyni, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, jeszcze w Egipcie, plagi, później przejście przez Morze Czerwone, te wszystkie cuda, to ja nie miałbym problemu, żeby ufać Bogu. A jednak Korach miał i zbuntował się przeciwko Bożemu porządkowi, przeciwko Jego autorytetowi. Powiedzielibyśmy, że gdybyśmy też słyszeli od naszego rodzonego ojca Adama, jak to było w Edenie i jak zbuntowali się, bo chcieli też samo stanowić o sobie i jakie spotkały konsekwencje, to, a mimo to Bóg ich uchował przy życiu i prowadzi, i błogosławi, to chcielibyśmy, moglibyśmy być pewni, że my nigdy byśmy tak się nie zachowali jak Kain. Gdybyśmy jak Bileam kilka razy usłyszał głos od Boga i nawet dobrze się zachował na początku, a później jednak to pragnienie pieniędzy, tego, że będzie podejmowane przez króla, że będzie miał wszystko, o czym zamarzy, spowodowało, że mimo, że... I znowu powiedzielibyśmy, gdybym ja usłyszał Boga, może w głowie, może na głos, raz, drugi, trzeci, czwarty, anioła, który stanął z mieczem na mojej drodze, to ja na pewno byłbym pokorny i żył z Bogiem. Ale Juda mówi, pamiętajcie o tych ludziach, bo niestety, skoro przytrafiło się to wielu osobom wtedy, to czyż to nie może przytrafić się również dzisiaj? I trzeba byłoby być niesamowicie naiwnym, by uważać, że nam współcześnie to nie grozi, bo my mamy list Judy, bo my mamy Stary Testament, bo my znamy tę historię. Znamy tę historię. I wiemy też, że historia kołem się toczy. Niestety, od momentu upadku w grzech człowieka jesteśmy buntownikami i mamy tą fatalną tendencję do upadku i do grzechu. Dlatego, gdy czytamy słowa w wersecie 24, temu zaś, który może was ustrzec od upadku, nasze serca i pierwotnych adresatów otrzymują świeży zastrzyk nadziei, że skoro On nas może ustrzec od upadku, to dobrze skończymy. Te słowa wzmacniają w nas postanowienie trwania w Chrystusie i ufania Jego opiece. Bo owszem, to nie zdejmuje z nas odpowiedzialności, ale też dobrze wiemy, jacy jesteśmy. Tutaj słyszymy ten, który nas może ustrzec od upadku. Więc mamy Boga, który jest w stanie zachować nas, ustrzec. I słowo zachować czy strzec jest w ogóle ważne dla Judy w jego liście. już w pierwszym wersecie swojego listu napisał: do powołanych, którzy są ukochanymi w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa. Popatrzmy, zachowanymi dla Jezusa Chrystusa są ci, którzy są powołani i kochani przez Boga Ojca, których Bóg Ojciec pokochał i powołał. Oni są zachowani dla Jezusa Chrystusa. A w samym środku swojego wezwania do walki o wiarę Juda ponownie przywołuje kwestię zachowania, ale tym razem słowami, werset 21, zachowajcie samych siebie w miłości Boga. Mamy być aktywni w trzymaniu się Bożej miłości. Ilustracją tej postawy, wtedy kiedy rozważaliśmy ten fragment, było małżeństwo, jeśli jeszcze pamiętacie. Cytowałem przysięgę z Urzędu Stanu Cywilnego i tą naszą chrześcijańską i mówiłem o tym, że małżonkowie są złączeni przymierzem i tą nierozerwalną lojalnością, ponieważ wiedzą, że łączy ich ta intencjonalna i zdeterminowana miłość. I dlatego, że są w tym przymierzu, dlatego, że kochają się wzajemnie, że są lojalni wobec siebie wzajemnie, są ufni i zdeterminowani, dlatego nie mają problemu ze strzeżeniem się, z zachowaniem, z trwaniem dla siebie nawzajem. I analogicznie to samo przymierze jest między Bogiem i nami. Kiedy my wiemy to wszystko, co Bóg dla nas zrobił i robi i jak trzyma, jak nas kocha i jak cenni dla Niego jesteśmy, to wzbudza nas to pragnienie i chęć, żeby zachować siebie samego przed Nim i dla Niego. A teraz już kończąc swój list, Juda wybiera słowo przetłumaczone jako zachować lub strzec i przypisuje je temu, który jako jedyny jest w stanie ustrzec nas od upadku. I w ten sposób, dzięki trzykrotnemu pojawieniu się tego samego motywu, wkraczamy w pełne znaczenie Bożego dzieła zbawienia. Jesteśmy zachowani dla Chrystusa i strzeżeni przez Boga, ale jednocześnie wezwani, byśmy każdego dnia, trzymając się Boga, zachowywali samych siebie w Jego miłości. Z jednej strony On nas strzeże, On nas pilnuje, On nas podnosi, On nas wzmacnia, ale jednocześnie wzywa, byśmy każdego dnia trzymali się Go, zachowywali samych siebie w Jego miłości. I nie jest to unikalna myśl nowego Judy, ani nawet Nowego Testamentu jedynie. Jest to myśl, która pojawia się w całym Piśmie Świętym, w Księgach Mądrościowych, na przykład w Przewieści Salomona w 24 rozdziale czytamy, bo sprawiedliwy, choć upadnie 7 razy, to powstanie. Niegodziwych zaś powali nieszczęście. To ta taka stała, Boża, strzegąca miłość i opieka chroni nas przed całkowitym zniszczeniem i wieczną ruiną. I widzieliśmy to, czy to widzimy to w przypadku postaci ludzi wierzących Starego Testamentu, widzimy to, jeśli chodzi o wierzących ludzi Nowego Testamentu, ale widzimy to również w historii Kościoła. Widzimy to również wśród nas, że Bóg jest stały, konsekwentny, wierny w tym, że strzeże nas, że podnosi, że ochrania. Ale On nie tylko nas strzeże, On również ma moc doprowadzić nas do wieczności. Czytamy w tym wersecie 24, to co już było, temu zaś, który może nas ustrzec od upadku i wobec swojej chwały postawić. I w tych słowach mamy ostateczny cel naszego życia i tak naprawdę spełnienie serca wierzącego człowieka. Pewnego dnia staniemy w obecności Bożej chwały. Może dziś, może za tydzień, może za rok, może za 50 lat, ale ta tęsknota, którą Bóg włożył w nasze serca, woła, niech ten dzień nadejdzie, kiedy staniemy w tej obecności Bożej chwały. To jest i to powinno być pragnieniem każdego naśladowcy Pana Jezusa. To była tęsknota ludzi Starego Testamentu, to była tęsknota ludzi Nowego Testamentu, to była tęsknota Bożego Kościoła od samego początku aż do dzisiaj. C.S. Lewis o psalmistach napisał coś takiego. Wyrażają tęsknotę za nim, za samą jego obecnością, która przychodzi tylko do najlepszych chrześcijan lub chrześcijan w ich najlepszych chwilach. Pragną żyć przez wszystkie swoje dni w świątyni, aby stale widzieć wspaniałość Pana. Ich tęsknota za pójściem do Jerozolimy i do stawieniem się przed obliczem Boga jest jak fizyczne pragnienie. Z Jerozolimy jego obecność rozbłyska w doskonałym pięknie. Bez spotkania z Nim ich dusze są spieczone jak wyschnięta ziemia, spragniona, bez wody. Pragną być nasyceni przyjemnością przebywania w Jego domu. Tylko wtedy mogą być spokojni jak ptak w gnieździe. Jeden dzień tych przyjemności jest lepszy niż całe życie spędzone gdzie indziej. Nazwałem to raczej, choć niektórym może wydać się to ostre, apetytem na Boga niż miłością do Boga. I używając tego języka C.S. Lewisa, powiedziałbym, że każdy z nas, każdy chrześcijanin powinien mieć ten apetyt na Boga. Nie móc doczekać się, by być postawionym przed obliczem Jego chwały, jak czytamy w wersecie 24. No i więc warto zadać sobie pytanie, czy ta zapowiedź wzbudza w tobie ekscytację i zachwyt? Czy spotyka się z obojętnością i apatią? On stawi nas przed obliczem Jego chwały. Staniemy twarzą w twarz przed świętym Bogiem. Czy myśl o tym wzbudza ekscytację i zachwyt? Czy tak, o, fajnie. Fajnie, że tak kiedyś będzie. Bo jeśli mniejszą czy większą obojętność, apatię, to mogłoby sugerować, że twój apetyt na Boga i niebo został zaspokojony albo jest zaspokajany przez to, co doczesne, przez to, co oferuje świat, że tu i teraz są rzeczy, które cię ekscytują. Tu i teraz są rzeczy, które napełniają mnie zachwytem, że myślenie o wieczności, nie no, fajnie, ale tu jest życie, tu się dzieje, tu mogę rozkwitać, tu jest tyle rzeczy, których, ach, chciałbym to osiągnąć, to mieć, tam być. A wieczność? Kiedyś tam. Jest taka anegdota albo historia, bo w sumie nie wiem, na ile ona jest prawdziwa, ale o człowieku, który przemierzył połowę świata, bo miał takie marzenie, żeby zobaczyć wodospady Niagara. I kiedy zbliżył się do celu, wydawało mu się już z odległości, że słyszy ogromny huk i ryk. Nigdy nie był. Na YouTubie nie oglądał, bo to nie te czasy. I zobaczył rolnika, który niedaleko pracował w polu i zapytał, czy to jest huk wodospadu Niagara? A mężczyzna odpowiedział, nie wiem, ale może być. To ze zdziwieniem ten turysta zapytał, a pan jest stąd? A on mówi, no tak, urodziłem się i wychowałem tutaj. I nie wie pan, czy ten hałas pochodzi z wodospadu? A mówi, nie, nigdy tam nie byłem. Jestem zbyt zajętym pracą na gospodarce. I oczywiście Niagara to nie niebo, ale chodzi o ten element coś wielkiego, spektakularnego i jedynego w swym rodzaju. Mieć na wyciągnięcie ręki, ale nie mam czasu. I inne rzeczy dominują. Jestem ciągle w niedoczasie. Nie ma chwili, żeby odpocząć, nie ma chwili, żeby mieć jakąś refleksję. Może kiedyś. Kiedyś to się mówiło, może na emeryturze. Dzisiaj emeryci są na tyle aktywni, że nawet na emeryturze już nie mają czasu na refleksję. Może na łożu śmierci. I dzisiaj właściwie łoże śmierci zaczyna być błogosławieństwem. Że nie jest to wypadek, nie jest to zawał, nie jest to sekunda, ale są to może dni albo tygodnie, gdzie wiem, że umieram i mam jeszcze czas, żeby może pojednać się z ludźmi, żeby pojednać się z Bogiem. Mój ojciec w ten sposób umierał. Umierał dłuższy czas. I jak mogłem, to jeździłem do niego. I póki jeszcze miał siły, brałem go na spacer i mówię mu, ja do niego mówiłem fater, bo to na Śląsku było, ale mówię, fater, mąż syna pastora, to słuchaj. Tak szliśmy godzinę, dwie i mu opowiadałem Ewangelię. I nie wiem, czy uwierzył. Pomodlił się na koniec. Ale dopiero po drugiej stronie, jak będę, to zobaczę, czy mój tata tam jest. Ciężkie miał życie, sieroty wojennego. Porzucony przez ojca. Ale słyszał Ewangelię. Widział wierzącą żonę. Widział wierzących synów. Ale wracając do pytania, to właściwie zadałbym pytanie do własnego serca. Serce. Czy jesteś zafascynowany i podekscytowany wizją wieczności z Bogiem? Moje serce, czy masz niezaspokojony apetyt na Boga? I ja wiem, panowie, że pytanie o emocje to nie jest coś, czym żyjemy na co dzień. Jednak, gdy Duch Święty nas konfrontuje z grzechem, kiedy widzimy Bożą doskonałą świętość i nasz grzech, naszą beznadzieję, a Jego cudowność. Coś, co wzbudza zachwyt w człowieku. Bo jakkolwiek emocje mogą nie być naszą najsilniejszą stroną, czyli okazywanie, przeżywanie, to jednak, gdy po godzinie wspinania się na szczyt góry staniemy i zobaczymy piękne widoki, to serce mówi, ach, jakie to jest piękne. Możesz nie przepadać za małymi dziećmi, bo instynkty macierzyńskie to nie nasze, a jednak kiedy weźmiesz do ręki swoje narodzone dziecko, to jest zachwycające. Serce, czy jesteś zafascynowany, podekscytowany tą wizją, tym obrazem, że zamykam oczy tu, otwieram tam i jestem w obecności świętego Boga. I dopełniło się moje odkupienie. I już nie ma grzechu. Już nie ma grzesznych słabości. Już nie ma ograniczeń. Już nie stoi grzech między świętym Bogiem a mną. Zaczęła się wieczność, której opisać się nie da, dlatego jej nie ma opisanej w Biblii. Czy jestem zbyt zajęty? Ja w to wierzę. Bo to nie tak, że ten rolnik nie wierzył, że ten wodospad tam jest. Nie był zainteresowany. Ale myśleć o tym, że kiedyś staniemy przed obliczem Boga żywego, to jedno. Ale czymś innym jest dowiedzieć się, że kiedy to nastąpi, staniemy przed Nim nienaganni i z wielką radością. I słowo przetłumaczone jako nienaganni ma bogatą historię w Piśmie Świętym. Księga Wyjścia, druga księga Mojżeszowa, kończy się w ten sposób, że po tym jak Bóg powiedział Mojżeszowi, jak ma wyglądać przybytek, on opowiedział to ludziom, zostało to wykonane. To są te najtrudniejsze rozdziały drugiej księgi Mojżeszowej do przejścia, ponieważ trzy razy czytamy o tym samym, o wszystkich tych zasłonach, tych deskach, tych ryglach, tych hakach, tych zdobieniach. W końcu zostaje to zbudowane. I Bóg, tak jak Bóg nakazał Mojżeszowi i Mojżesz, czytamy, dokładnie zbudował według wszystkiego, co Bóg mu nakazał. I nakazując budowę tego przybytku, tego namiotu, który później będzie świątynią, powiedział, że ten namiot będzie miejscem, w którym Bóg będzie spotykał się ze swoim ludem. A jednak, jak na ironię, w momencie, kiedy Mojżesz ukończył budowę przybytku, czytamy w 40 rozdziale, w 35 wersecie, nie mógł wejść, do namiotu spotkania. Dlaczego? Bo spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniła przybytek. To miejsce, w którym lud się miał spotykać ze swoim Bogiem, nagle okazało się, że tam się nie da wejść, bo pojawiła się tam chwała Boża i nikt nie był w stanie tam wejść. Dlatego nie powinno nas dziwić, że po drugiej księdze Mojżeszowej mamy trzecią, kapłańską, w której jest opis bardzo rozbudowany systemu ofiarniczego. Ponieważ my jesteśmy grzeszni, a Bóg jest święty. I od tak nic, co jest grzeszne, do Boga nie może przyjść. W Starym Testamencie mieli cały zestaw ofiar i tych za grzech, również dziękczynnych i wiele innych. I jednym z elementów, który ciągle się pojawia przy okazji ofiar za grzech, jest to, że to ma być nienaganna ofiara. Bez skazy żadnej. Najczęściej roczny samiec, czy to owca, czyli baranek, czy to koziołek, czy cielak. Roczny, ponieważ już było widać przez ten rok, że rzeczywiście jest zdrowy i nie ma w nim nic nagannego, żadnej wady. Bez skazy. I Juda w ten sposób mówi, że wszyscy pokładający ufność w ofierze Chrystusa staną się podobni do nienagannej ofiary, która zapewniła dostęp do Ojca. Więc nic też dziwnego, że Juda mówi, że wszyscy będziemy przeżywać ogromną radość. Cały czas Juda mówi o zbawieniu w kontekście tego, co Bóg robi dla nas. Mówimy, że, czy mówiliśmy, że Bóg jest w stanie uchronić nas oraz stawić przed sobą. I zanim Juda skończy opisywać, co Bóg dla nas czyni, chcę nam przypomnieć, że to niezwykłe zbawienie jest możliwe dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. To jest początek 25 wersetu. I w pewnym sensie prawdą byłoby stwierdzenie, że Pan Jezus jest osią całego listu. Jest główny temat, walka o wiarę. Jest intencja czy motywacja Judy pisać o naszym wspólnym zbawieniu, ale osią całego listu jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. On jest obecny od początku do końca listu. Wszystkie rzeczy dzieją się dla Niego lub przez Niego. W Nim jesteśmy uratowani, zbawieni, a teraz na końcu przypomina nam, że przychodzimy do Boga i wejdziemy do wieczności przez Niego. W pierwszym wersecie czytaliśmy zachowani dla Jezusa Chrystusa. W piątym Pan najpierw wybawił lud z Egiptu, ratował. W dziewiątym, w czternastym, że ziemskie ciała wierzących są pod ochroną przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W 25 przychodzimy do jedynego Boga przez Jezusa Chrystusa. Pan Jezus jest wszystkim, od początku do końca. I w Nim widzimy wielką miłość Ojca do nas, jak powiedział autor pewnego hymnu, który śpiewamy. Jak wielka miłość Ojca jest, głęboka, niezmierzona. On jednorodzonego dał, by łotra, czyli mnie, zmienić w syna. Dał udział mi w nagrodzie swej. Nie pojmę tego nigdy. Lecz w głębi serca swego wiem, On spłacił moje długi. Boże wielkie zbawienie składa się z tego, od czego Bóg jest w stanie nas uchronić, z tego, do czego jest w stanie nas doprowadzić oraz z tego, przez którego dokonuje się wszystko. Jest też coś, co my przynosimy Bogu. Jeszcze raz, nie w celu naszego zbawienia, ratunku, nie w celu osiągnięcia czegoś, przychylenia jakiejś szali, ale dlatego właśnie, że należymy do Niego, że jesteśmy uratowani, jesteśmy ocaleni. To nasze wspólne zbawienie, o którym czytamy w wersecie trzecim na samym początku listu, pociąga za sobą nie tylko te rzeczy, które Bóg osiąga dla nas, ale obejmuje również te rzeczy, które Bóg otrzymuje od nas wszystkich. Popatrzmy na werset 25. Jedynemu Bogu, naszemu Zbawicielowi, przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, niech będzie chwała, majestat, moc i panowanie przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Mówiąc najprościej jak można, wspólne uwielbienie, niekończące się sławienie Boga, będzie wiecznym przywilejem wszystkich, którzy przez Pana Jezusa mają udział w wielkim Bożym zbawieniu. I nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Nie wiemy, jak nasze życie będzie wyglądało w wieczności. Bo będziemy tam wykonywać różne rzeczy. Nasze życie się będzie toczyło, a jednocześnie my sami siebie nawzajem będziemy zachęcać do tego, żeby chwalić Boga. Będziemy sobie nawzajem opowiadać, jak Bóg jest wielki i że mamy ciągły niedosyt tego, żeby wyrażać to, jak cudowny On jest. I nigdy nam się to nie znudzi. I ciągle będziemy tego głodni. Coś nie do pojęcia i nie do zrozumienia. Intelektualnie owszem. Nawet myślę, że nasze serca, ludzi wierzących, słyszą te nuty, te dźwięki i im to gra. Że tak, przecież to jest, po to w ogóle jestem, żeby móc zachwycać się moim Stwórcą. Teraz to różnie bywa. Raz choroba, raz coś nie idzie w pracy, raz jakieś spięcia z ludźmi, moje marzenia gdzieś tam po drodze umarły. No nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Nawet wtedy, kiedy są dobre dni, kiedy udaje się, kiedy jest tak, że naprawdę możemy być zadowoleni, te nasze zbawione, odrodzone, przemienione serca mówią: synku, to jest nic w porównaniu z tym, co czeka nas w Bożej chwale. Tego dnia, bez końca, Bóg będzie otrzymywał pełnię chwały należnej Jego imieniu. Parę kazań temu przywołałem George'a Whitefielda, tego przebudzeniowca, ewangelisty XVIII wieku. I wydaje się, tego pamiętacie, który był zmęczony, ale wygłaszał kazania i już prawie, że umierał, wygłosił kazanie i umarł. Jedna z lepszych śmierci, myślę, dla kaznodziei. Druga podobno jest, jak w baptysterium, po chrzcie umiera. Ale to tak, tak, pastorzy sobie takie żarty opowiadają, a może nie żarty. I wydaje się, że Whitefield pod koniec swojego życia był w stanie zajrzeć chociaż trochę poza zasłonę tej wieczności, kiedy napisał coś takiego. Pomyśl. Pomyśl, jaką niewypowiedzianą chwałą otoczone są teraz te szczęśliwe dusze, które będąc na ziemi zostały wezwane do zaparcia się samych siebie i nie były nieposłuszne temu wezwaniu. Wydaje mi się, że słyszę, jak intonują swoje wieczne Alleluja i spędzają wieczny dzień w echu triumfalnych pieśni radości. Czy nie pragniecie, bracia moi, siostry kochane, dołączyć do tego niebiańskiego chóru? Oto niebiańska drabina, po której możesz wspiąć się na to święte wzgórze, sięgnęła po ciebie. W ten sposób i my możemy zostać uniesieni w te same błogie regiony i połączyć się z nimi w śpiewaniu doksologii, o, znał to słowo, i pieśni pochwalnych na cześć wiecznej, błogosławionej, wszechchwalebnej, jeśli jest takie słowo, najczcigodniejszej Trójcy na wieki wieków. Wiedząc o tym, abyśmy wszyscy uczynili naszą życiową ambicją chwalenie Boga, od którego przecież płyną wszystkie błogosławieństwa dla naszego życia. W ogóle życie mamy od Niego i to wszystko, co się w tym życiu dzieje, mamy od Niego. Abyśmy może zaczęli od nowa, bo może kiedyś było tego uwielbienia i tej radości więcej. Nie mówię o radości z życia, że się dobrze wiedzie, że dostatnio, że coś tam, ale tej radości właśnie, że pojednałem się z Bogiem, że z najważniejszą osobą na świecie mam pokój i bezpieczeństwo. Zacznijmy oddawać Mu całą, a nie udawać dokładnie, chwałę, majestat, panowanie i władzę, które należą się Jego imieniu. I Juda pewnie mógłby jeszcze długo pisać, ale krótki list napisał, może papieru mało albo czasu niewiele, więc właściwie co jeszcze ważniejszego mógłby napisać niż właśnie te słowa, którymi kończy tą doksologią, na podstawie której powstała również pieśń. Stara, ale jara, którą zaśpiewamy teraz razem. Zapraszam zespół. Im to zajmie chwilę, żeby się tam popodłączać. Ale jeszcze raz. Jeśli, bo przyuszanie już nigdy w moim wydaniu i być może w tym zborze nie będzie serii z listu Judy, bo jest wiele innych jeszcze ksiąg. Główną motywacją było napisanie o naszym wspólnym zbawieniu. Tematem przewodnim walka o wiarę raz na zawsze przekazana świętym. W nas, i wokół nas i wśród innych ludzi. Osią przewodnią, osią wokół której list się kręci, jest Jezus Chrystus i Jego zbawcza ofiara. Chciał napisać o zbawieniu coś pochwalnego i kończy ten list doksologią, na podstawie której powstało wiele pieśni i myślę wierszy. Doksologią, której dzięki tej pieśni możemy też nauczyć się na pamięć, bo zawsze jest łatwiej zapamiętać coś, co się śpiewa, co się może rymuje. Jeśli jesteście gotowi? Ja byś tak trochę w prawo stanął, Michał. To zapraszam, powstańmy i spróbujmy wspólnie zaśpiewać tą pieśń, a po niej się pomodlimy. Wszelką moc.